Wracamy do wątku nowelizacji ustawy. Gdyby zechciał pan dyrektor powrócić do tego tematu.
Tak jak omawialiśmy, pani redaktor, szanowni państwo, w czerwcu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. To co mówiliśmy, przemoc domowa, już nie przemoc w rodzinie. Oczywiście też mamy inne instrumenty. Myślę, że warto też o tym powiedzieć. To co też tutaj pani redaktor sygnalizowała wcześniej, czyli że monitorowanie rodzin, w których te nasze działania w oparciu o procedurę Niebieska Karta zostały zakończone. Bo we wcześniejszych przepisach mieliśmy sytuację tego typu, że karta niebieska była już zakończona, uznano, że dajmy na to przemoc ustała i już służby ewentualnie do czasu
pozostawiają te rodziny.
Pozostawiały te rodziny, rodzina funkcjonuje, już służby tutaj żadnych działań monitorujących nie prowadziły. Zmiana spowodowała to i też trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ważne w kontekście tych faz stosowania przemocy, o których mówiliśmy. One mniej więcej trwają około 9 miesięcy. Dzisiaj również prowadzony jest monitoring co do tych osób, które były objęte procedurą przez okres właśnie tych 9 miesięcy, czy osoby nie powróciły do zachowań przemocowych, więc raz, że tutaj pomagamy, wspieramy, podejmujemy działania.
Pewnie słuchacze też są zainteresowani, jeśli słuchają nas uważnie i chcieliby dowiedzieć się więcej, wiedzieć na ten temat, zanotować numer telefonu, do czego jeszcze raz państwa zachęcam, a gdyby państwo w trakcie naszej rozmowy nie zdołali tego uczynić, to ten numer telefonu będzie widniał. Numer telefonu zaufania, jak również inne numery kontaktowe będą widniały na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc, to znaczy audycję Przystanek Noc. Proszę otworzyć komputer i wszystko, co należy spisać, jak również można odsłuchać także, będzie tę naszą rozmowę. Ale do czego zmierzam? 9 miesięcy to znaczy od momentu eskalacji do momentu ewentualnej eskalacji 9 miesięcy?
9 miesięcy od momentu, kiedy niebieską kartę grupa powołana przez zespół interdyscyplinarny, grupa diagnostyczno-pomocowa zamknie, no bo uzna, że jedna z tych dwóch przesłanek ustawowych została wypełniona dla zakończenia procedury. Pierwsza przesłanka, z której dzisiaj najczęściej zakończamy niebieską kartę, przemoc ustała, czyli już nie ma dysproporcji sił, już tej intencjonalności także nie ma,
bo
siły są wyrównane.
Bo może tutaj warto przypomnieć państwu, że jeśli ta karta jest założona, to i kiedy są dzieci, i psycholog dziecięcy, i patrol, tak jak pan
i
wspomniał,
pedagog
i pedagog szkolny, i lekarz często w zależności od potrzeby ma związek
przypadku.
Z tą rodziną,
z tą
czy
rodziną.
Z tym domem teraz, używając tego określenia.
Z tym gospodarstwem domowym.
Z tym
domowym.
Gospodarstwem domowym. A jeśli zamykacie państwo procedurę, no to wtedy wszystko wraca do normy, bo zamykacie, ja jeszcze raz powtórzę to, o czym pan mówił, czy
zamykamy
taki tok myślenia jest poprawny,
już mówię.
Bo już ustała
bo już przemoc ustała, już są te siły
macie na to dowody.
Wyrównane. Tak, na przykład osoba stosująca przemoc ukończyła u nas program korekcyjno-edukacyjny, a więc nabrała tych kompetencji, wie jak konstruktywnie rozwiązywać problemy społeczne. Osoba doznająca przemocy, którą najczęściej jest kobieta, ale nie zawsze, ale rzeczywiście statystyki pokazują, że panie najczęściej doznają przemocy i dzieci i wie gdzie znaleźć wsparcie, wie co to jest przemoc, jakie są te mechanizmy stosowania przemocy, na czym te mechanizmy polegają, ma świadomość tego, że była osobą doznającą i gdyby taka sytuacja gdzieś w przyszłości miała miejsce, jak reagować na tą przemoc. Dlatego mówimy, że przemoc ustała i mamy podejrzenie, że do przemocy już nie będzie dochodziło, bo te siły są wyrównane. I to
dzisiaj jest teraz w znowelizowanej ustawie?
A w znowelizowanej ustawie jest tak, że jeżeli już ta grupa diagnostyczno-pomocowa powołana z udziałem policjanta, pracownika socjalnego, jak są dzieci w wieku szkolnym, pedagoga czy psychologa szkolnego, jak są problemy alkoholowe, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Jak jest osoba
decyzję,
chora, na przykład starsza, czyli lekarza,
tak, tutaj,
czy pracownika środowiskowego.
Czy domu tutaj samopomocy i podejmuje decyzję na bazie dokumentacji, planu pracy, podjętych działań. Możemy powiedzieć, że trzeba niebieską kartę zakończyć, ponieważ przemoc, dajmy na to, ustała. I od tego dnia rozpoczyna się 9-miesięczny okres monitoringu co do postaw i zachowań tych osób, których ta procedura niebieskiej karty dotyczyła. W praktyce na czym to polega? Polega to na tym, że jeszcze przez 9 miesięcy rodzina pozostaje w zainteresowaniu tych służb zawsze, zawsze, bez względu na to.
Czyli nie tak jak poprzednio, że dziękujemy, tak. Wszystko jest w porządku.
Tylko jest
i
jeszcze.
Gdyby się coś zdarzyło, to przecież ta ofiara wtedy zadzwoni. A jak nie zadzwoni, czyli w tej chwili jest taka absolutnie pewność, że wy wciąż sami otaczacie pieczą.
Tak, przez te 9 miesięcy i osoba rodzinę. Jeszcze, jeżeli nie chciałaby zadzwonić, a będzie z nami w tym kontakcie, to zgłosi to, albo pracownik socjalny bądź dzielnicowy sam zaobserwuje, że coś niedobrego w kontekście przemocy może się dziać i w ramach tych działań monitorujących on taką niebieską kartę ponownie wdroży, ale rodzina jest jeszcze pod naszą tutaj, w cudzysłowie, opieką, zainteresowaniem przez te 9 miesięcy od momentu zakończenia procedury. Dlaczego 9 miesięcy? Bo tyle te fazy stosowania przemocy, około tyle tych 9 miesięcy trwają. Dlatego ustawodawca założył sobie, że jest istotne prawdopodobieństwo, że jeżeli przez te 9 miesięcy nie doszło znowu do sytuacji przemocowej, no to można domniemywać, że już osoby nie powrócą do tych zachowań. To jest istotna
wszystkie
zmiana.
Wszystkie te działania prewencyjne, jak również
monitorujące,
profilaktyczne, kierujące. Ba, uczące pewnych zachowań. Pan wspomniał o tym, że prowadzicie także zajęcia i możliwość edukacji psychologicznej. Jak nazwać te spotkania z osobami, które stosują przemoc? To taka resocjalizacja.
Znaczy to jest, po pierwsze, poza tym, że one się nazywają, te programy, albo korekcyjno-edukacyjne, albo psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową, w całości finansowane z budżetu centralnego, tutaj przekazywane na ręce wójta, burmistrza czy też prezydenta, tutaj zaczynamy od tego, aby zdefiniować, co to jest przemoc, co się takiego wydarzyło, że dana osoba najczęściej sądownie skierowana do nas, do realizacji,
bo
do uczestnictwa w takich programach.
Rzadko przychodzi z własnej woli.
Rzadko, aczkolwiek tutaj też się w czerwcu ubiegłego roku przepisy zmieniły i dzisiaj ten zespół interdyscyplinarny, któremu mam przyjemność już od 2016 roku przewodniczyć, dostał nowe narzędzie samemu kierowanie danej osoby na taki program. Ma to również, oczywiście to nie ma charakteru takiego postanowienia sądowego, ale ustawowo jest zapisane, że na takie skierowanie tejże osoby na program korekcyjno-edukacyjny przez przewodniczącego zespołu osoba nie może na taki program się nie udać. Wręcz oczywiście staramy się namawiać, prosić. Tak?
Ale tak jak mówią często terapeuci, kiedy rozmawiamy o najróżniejszych uzależnieniach od behawioralnych od substancji, to jeśli nie ma woli i świadomości decyzji samego zainteresowanego, ta terapia czy ta możliwość jakiegoś wsparcia czy pomocy z różnych stron, to jest czas stracony. W sensie jakości czy korzyści dla tego człowieka. To znaczy, to jest niepewna droga, czy uda się, czy nie, bo bardzo rzadko czasem tak bywa, że to jest ten jeden, jedyny moment, kiedy na przykład, jak pan powiedział, sąd kieruje, a coś się zmieni. I to jest wasza także rola, tak? Znaczy, żeby wykorzystać każdy moment.
Dokładnie, próbować, tak, bo to też jest bardzo ważne. Oczywiście sąd, który w drodze postanowienia skieruje taką osobę, ta osoba ma obowiązek, tak, no bo zaraz będzie kurator sądowy prosił nas o zaświadczenie, czy osoba wypełnia ten obowiązek nałożony przez sąd. Teraz te nowe kompetencje, jakie zespoły interdyscyplinarne posiadają w drodze właśnie tejże nowelizacji, same kierują tą osobę. Osoba nie może już powiedzieć, że się nie zgłosi. Staramy się mówić, namawiać, pokazywać, jaki jest tego efekt
zachęcać.
Natomiast też warto o tym powiedzieć, że osoby zawsze są przez nas informowane. Nie na zasadzie oczywiście straszenia, bo to nie w tym rzecz, ale informowane na piśmie, że jeżeli dana osoba nie skorzysta z tego instrumentu, który przewidział ustawodawca, nowelizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, znowelizował także kodeks wykroczeń i tam już jest sankcja, której wcześniej nie było. Czyli, że jeżeli osoba stosująca przemoc nie współpracuje z tą grupą diagnostyczno-pomocową powołaną, typu dzielnicowy, pracownik, kurator, asystent rodziny, może popełniać wykroczenie zagrożone stosowną sankcją. Więc my staramy się prosić, namawiać, pokazywać, dlaczego jest to ważne, ale każda osoba również ma świadomość.
I ma wolną wolę.
I ma wolną wolę, czy tutaj będzie z nami współpracowała, czy raczej tej współpracy nie będzie, a gdyby tej współpracy nie było w kontekście tutaj procedury niebieska karta, no przewodniczący będzie zmuszony do tego, aby stosowny wniosek na policję bądź do prokuratora wystosować o podejrzeniu popełnienia tegoże wykroczenia. Ale staramy się rozmawiać, bo to jest ważne. Nigdy nie staramy się mówić, że będzie taka, a nie inna sankcja. Najpierw zrozumienie problemu, z którym się borykamy, dlaczego w ogóle możemy powiedzieć o tym, że musimy poddać się temu oddziaływaniu, uświadomić sobie, co bardzo często wypieramy, że no, ja jestem osobą stosującą przemoc, ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Najczęściej jest tłumaczenie, że to ktoś inny jest winny, a bardzo często jest tłumaczenie, że to przez tą osobę, która zadzwoniła na policję, bo była interwencja, jakby nie było policji, nie byłoby tej całej sytuacji. Czyli zaczynamy od identyfikowania się z tym, że tak, ja jestem osobą stosującą przemoc domową i dopiero później wychodzimy do tej współpracy mającej na celu uświadomienie, czym jest przemoc, jak redukować te negatywne emocje, co należy zrobić, jak korzystać ze wsparcia psychologa czy też terapeuty uzależnień. Tutaj nie mówię bez podstawy odnośnie terapeuty uzależnień, bo o tym też warto powiedzieć.
Że najczęściej łączy się
przemoc, tak jak mówiliśmy o pojęciu tego współuzależnienia i w kontekście problemu alkoholowego, czy uzależnienia od alkoholu, tak samo z przemocą. Tutaj te dwa problemy łączą się bardzo. Tak jak widzimy w realizacji procedury, mogę śmiało powiedzieć, że na pewno więcej niż 60% niebieskich kart, które realizujemy w mieście Lublin, a wszystkich niebieskich kart za cały ubiegły rok mamy 1000, zdecydowanie powyżej...
To więcej czy mniej?
To w stosunku do 2020 roku to więcej. To więcej. Dzisiaj też już widzimy po tych danych, które mamy za pierwszy kwartał tego roku, że jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę niebieskich kart. I zdecydowana większość niebieskich kart czy problemu przemocy domowej jest właśnie skorelowana z problemem uzależnienia bądź problemem alkoholowym.
Zanim jeszcze dojdzie do decyzji Komisji Interdyscyplinarnej, do momentu założenia tej niebieskiej karty, co daje poczucie bezpieczeństwa w takim gospodarstwie, jak pan mówi, domowym, w takiej rodzinie czy w takim domu. Także zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś gwałtownie, nagle potrzebuje pomocy. Sytuacje nieprzewidziane. Tu też macie odpowiedź. Chciałabym, żeby pan przypomniał o tym punkcie, gdzie psycholog jest realnie na żywo, gdzie telefon i można ewentualnie przyjechać, jeśli taka potrzeba istnieje. Punkt konsultacyjny.
To jest punkt, tak? Punkt interwencyjno-konsultacyjny, który mieści się w Lublinie, oczywiście ulica Północna 125, gdzie mamy całodobowy, stacjonarny dyżur naszego psychologa, bo ta główna siedziba, o której mówiliśmy, gdzie największa aktywność...
Jest probostwo 6,
jest probostwo 6a i tutaj pracujemy od godziny 7 do godziny 19. To, co też mówiliśmy już w wcześniejszych audycjach, ale oczywiście powtórzymy, w sytuacji potrzeby tu i teraz skorzystania ze wsparcia psychologa, nie trzeba się umawiać, można przyjść w danej, o danej godzinie. Zawsze w każdej godzinie jest dany psycholog, posiada tak zwane wolną tą godzinę właśnie dla potrzeb interwencyjnego przyjęcia danej osoby, która jest w sytuacji kryzysowej. Jeżeli jest nam bliżej, bądź te sytuacje kryzysowe wystąpią w tych godzinach wieczornych, nocnych, zapraszamy do kontaktu, ulica Północna 125 w Lublinie.
Nasza audycja publikowana jest w późnych wieczornych godzinach, po 22. Słuchacze także pewnie, być może niektórzy po raz pierwszy są razem z nami. Są też spośród naszych słuchaczy ci z Państwa, którzy powracają do tych naszych przystanków co tydzień o tej porze. Ale dla tych, którzy może chcieliby wiedzieć więcej, a nie zetknęli się dotychczas z problematyką czy zagadnieniami poruszanymi w naszym dzisiejszym programie, podpowiedź. Centrum Interwencji Kryzysowej, raz jeszcze przypominamy, to jest takie miejsce, jak tu wspominał nasz gość, który jest jednocześnie kierownikiem zespołu interdyscyplinarnego, za moment o tym powiemy więcej, gdzie można się udać w każdej trudnej sytuacji i trzeba to zrobić. I trzeba zapamiętać numer telefonu. Jeśli nie ma w pobliżu centrum, jest 112 zawsze, w momencie, kiedy istnieje jakiekolwiek zagrożenie. Ale kryzys, sytuacja kryzysowa, to są jak wspomniał pan Adam Mołdoch, nasz dzisiejszy gość, różne sytuacje w życiu, różne nastroje.
Kryzys nie jedno ma imię.
Także ta samotność, o której mówiliśmy na początku naszego programu, te cztery ściany, takie poczucie samotności ogromnie wzrasta w dzisiejszym świecie, trudnym świecie. Więc proszę raz jeszcze o przypomnienie numeru telefonu całodobowego telefonu zaufania, a przecież telefony dzwonią z najróżniejszych krańców i czy części naszego kraju. I nie tylko, jak pan wspominał, ale dla tych z państwa, którzy nas teraz słuchają, chcieliby być może skorzystać z tego telefonu.
Zachęcamy do kontaktu osoby, które są w różnego rodzaju kryzysach, bo tak jak mówiliśmy, kryzys nie jedno ma imię. Całodobowy telefon zaufania prowadzony przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie 733 588 900. Zachęcam do kontaktu.